Dzień dobry Państwu, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie, dziękuję za przywitanie. Z jednej strony cieszę się jako, mógłbym siebie chyba określić jako przyjaciel i propagator tego dokumentu, którym jest Europejska Karta Języków Regionalnych i Mniejszościowych, że do nim wracamy. Z drugiej strony oczywiście od razu wyrażam swój i głęboki niepokój i niezgodę na kontekst, w którym musimy z innej perspektywy spojrzeć i przedyskutować możliwości, jakie ta międzynarodowa konwencja daje. Karta jest właśnie konwencją międzynarodową, przypominam, jest dokumentem Rady Europy, czyli organizacji, która skupia prawie wszystkie państwa Europy, z wyjątkiem dwóch państw graniczących z nami na północnym wschodzie i wschodzie, na północy i wschodzie. Zgodnie z myślą założycieli, pomysłodawców tej karty, powinna wspierać nie tylko działania antydyskryminacyjne, wokół których skupiały się pierwsze pomysły rozmaitych aktów dotyczących mniejszości, w tym języków mniejszości. Ta karta powstała specyficznie po to, by wspierać rozwój języków regionalnych lub mniejszościowych. Nie będziemy tu w ogóle wchodzić, nie zamierzam wchodzić w terminologię języki regionalne lub mniejszościowe, już dużo na ten temat przedyskutowaliśmy, ale chciałbym się skupić przede wszystkim na duchu karty, na takim krótkim, no bo nam to tylko pozwala taka perspektywa krótkiego wykładu, spojrzenie wstecz na 30 lat karty obecnej w europejskim systemie prawnym i przede wszystkim przyjrzeć się jej krytycznie z perspektywy dziesięciu lat obowiązywania w naszym kraju Rzeczpospolitej Polskiej. Z założenia przypomnę, że karta powinna pomagać osobom posługującym się językami mniejszościowymi w uzyskaniu możliwości ich używania w maksymalnie wielu dziedzinach życia. W szkole, w pracy, w mediach, w sądach, w administracji, w całym otoczeniu gospodarczym, w kontekstach kulturowych i w kontaktach międzygranicznych, transgranicznych. Karta w założeniu miała pomóc zrozumieć państwom, administracjom państwowym, co mogą zrobić, by te cele zrealizować i by stworzyć osobom posługującym się takimi językami możliwości ich używania. Jak każda konwencja powinna zostać wpierw podpisana, następnie ratyfikowana przez państwo. Obecnie ratyfikowało ją około połowa państw europejskich, ostatnia dołączyła Portugalia. W Polsce konwencja obowiązuje od 1 czerwca 2009 roku, czyli no dokładnie 13 lat. Tak? Karta składa się z 5 części, spośród których jedynie części 2 i 3 zawierają zobowiązania związane z ochroną, promocją języków mniejszościowych. Część 2 dotyczy wszystkich języków regionalnych lub mniejszościowych w danym kraju, a część 3 dotyczy języków wybranych przez państwo do specyficznych aspektów ochrony. Karta definiuje języki mniejszościowe, jakie te, które są tradycyjnie używane na określonym terytorium państwa, przez obywateli tego państwa, tworzącej grupę mniejszą liczebnie od pozostałej części ludności tego państwa. Bardzo zdroworozsądkowe podejście do rozumienia mniejszości. Przypomnę tylko, ale to w naszym kontekście nie musi być za bardzo rozpatrywane dzisiejsze, nie obejmuje to ani dialektów oficjalnego języka tego państwa, ani języków migrantów. Celem karty była zmiana aktualnej sytuacji i zmiana tego, co określałem paradygmatem ochrony, aby przejść, tak jak już wspomniałem, od zapisów tylko antydyskryminacyjnych, które zapobiegałyby dyskryminacji ze względu na język, a zamiast tego zmiana sytuacji na korzyść rzeczywistych możliwości używania tradycyjnych języków w kontekstach pozarodzinnym i pozadomowym, zakładając, że te konteksty użycia są są zachowane. Karta pomagać powinna również w nauce języka, jeśli przekaz międzypokoleniowy z różnych przyczyn ustał. Bardzo z dużą nadzieją patrzyliśmy na te rozwiązania w momencie, gdy rozważaliśmy możliwości przyjęcia karty, na przykład przez Polskę, ponieważ ten aspekt, czyli cofnięcia zmian, które się dokonały przez zmianę pokoleniową, dotyczył na przykład społeczności języka niemieckiego. Karta miała stworzyć mechanizmy, które by pomagały do powrotu do języka tradycyjnego społeczności, bo wiemy, że sama nauka języków mniejszościowych nie wystarczy. Coraz częściej przekonujemy się, że sam aspekt szkolny nie zapewni powrotu języka do sfery użycia. Musi być zapewniona jego obecność w innych dziedzinach życia. Idealnie byłoby we wszystkich możliwych dziedzinach użycia języka. Ale wymienię tu jeszcze raz te aspekty, o których mówi karta. Wymiar sprawiedliwości, administracja, środki masowego przekazu, kultura, życie gospodarcze i życie społeczne. Gdy dane państwo ratyfikuje kartę, sprawdzać powinno, które języki mniejszości w rozumieniu karty są używane w kraju i będą promowane na podstawie tej umowy. Powinno państwo dokonać wyboru zobowiązań listy, które zawiera karta w różnych sferach, jak te wymieniane przeze mnie, i wybrać na przykład umożliwienie nauczania wszystkich lub tylko niektórych przedmiotów szkolnych w danym języku, czy też nauczanie języka mniejszościowego jako przedmiotu szkolnego. To powinno dziać się poprzez konsultacje ze środowiskami osób, społeczności posługujących się językami mniejszościowymi, z ich organizacjami pozarządowymi. Państwa na ogół, z dwoma wyjątkami, od razu uprzedzę, że są nimi Polska i Chorwacja, powinny wskazać, do których języków regionalnych mniejszościowych będzie miała zastosowanie poszczególne, rozszerzone postanowienia z trzeciej części, natomiast wymienić również wszystkie języki, do których będzie miała zastosowanie jedynie część druga karty. Ta bowiem część obejmuje promocję języków mniejszościowych w tych samych sferach, ale postanowienia są sformułowane w bardziej ogólny sposób. I nie ma tak zróżnicowanych w zamierzeniu postanowień. Przypomnę, że strony karty, które ratyfikowały, przygotowują dla Rady Europy sprawozdania z realizacji karty. Od 2019 roku są zobowiązane do przedstawiania wszechstronnych raportów okresowych co 5 lat, a potem po upływie 2,5 roku informacji na temat podjętych środków, tak zwanych środków priorytetowych w celu zapewnienia przyjęcia dalszego rozwoju możliwości karty. Po otrzymaniu raportu delegacja Komitetu Ekspertów, z czym państwo oczywiście mieli już kilkakroć do czynienia, delegacja Komitetu Ekspertów składa wizytę w kraju, by móc spotkać się z organizacjami, które zajmują się ochroną i promocją języków, z przedstawicielami rządu w celu dokonania oceny, czy zastosowane środki okazały się skuteczne, czy zastosowano je tak, jak państwo się zobowiązało. Po wizycie przyjmuje się raport oceniający, który jest przekazywany państwu celem zgłoszenia uwag. Proces każdorazowo kończy się przyjęciem zaleceń przez Komitet Ministrów w sprawie najważniejszych działań niezbędnych do poprawy sytuacji języków mniejszościowych w państwie i publikacją raportu. To mniej więcej połowa mojego krótkiego wykładu, która przedstawia stan idealny. Tak zakładano. Od 30 lat powtarza nam się, aczkolwiek z coraz